Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Hanna Cichy, jestem starszą analityczką do spraw gospodarczych i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony internetowej politykainsight.pl. Przełom roku tradycyjnie skłania do refleksji i do prognozowania. W tym roku mamy zaś kumulację przełomów. Nie tylko zmieniamy kalendarze, ale od kilku tygodni mamy zupełnie nowy rząd z nową agendą, a przed nami jeszcze zmiana warty w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej. Dziś wraz z Sanią Sobczyk-Grygiel i Karolem Tokarczykiem, czyli w składzie prawie kompletnym działu gospodarczego PI, porozmawiamy o tym, na co będziemy zwracać uwagę w kolejnych miesiącach. Zacznijmy może od czegoś, co zawsze jest bliskie wszystkim słuchaczom, a po grudniowym szale zakupów świątecznych zwłaszcza, czyli od handlu. Karol, jakie są twoim zdaniem perspektywy dla e-commerce?
Pewnie będziemy też trochę mówić o tym w tym dziale makroekonomicznym, ale wszystkim się wydaje w tym sektorze, że odbuduje się trochę popyt, że ludzie po tych 2-3 latach zaciskania pasa będą chcieli wreszcie sobie sprawić trochę przyjemności. I to dotyczy chyba całego sektora bez jakiegoś tam podziału na to, czy jest to handel elektroniczny, czy po prostu taki zwykły, detaliczny. Trochę też wszyscy chcą się do tego jakoś przygotować. I o ile ten 23 rok był dla sektora takim rokiem mocno regulacyjnym, to znaczy jako konsumenci, ale w firmach też właśnie żyli wszyscy tą dyrektywą Omnibus, którą hasłowo znamy jako najniższą cenę z ostatnich 30 dni i ona się kojarzyła raczej z dokręcaniem śruby w sektorze handlowym, o tyle ten rok zaczyna się bardziej jakoś tak z nadzieją na to, że trochę może odpuści ta inflacja, że tych pieniędzy może trochę będziemy mieli więcej w portfelach i że ta nasza skłonność do wydawania tych pieniędzy będzie trochę większa niż do tej pory. Więc jakoś tak wprowadzająco chyba tak bym ocenił nastroje.
Dyrektywa Omnibus, ja mam z nią jakieś bardzo fajne doświadczenia konsumenckie, ja się nie dałam złapać na parę rzeczy, ale w skali makro też spotkałam się z takimi opiniami, że to ona wspiera schodzenie z inflacji bazowej, że na przykład jak mieliśmy te tradycyjne jesienne przeceny sprzętu elektronicznego, to faktycznie były jakieś przeceny, no bo w tym roku nie dało się już tak klientów sympatycznie bujać, podnosząc cenę tuż przed przeceną, żeby ją obniżyć, jak w poprzednich latach. Ale powiedz, czy w ramach tego optymizmu spodziewasz się w takim razie jakichś przesunięć na rynku, jakichś nowych graczy, bo kilka tygodni temu rozmawialiśmy o chińskiej platformie handlowej Temu, która nas zaskoczyła, jak jest duża, jak dużo ma klientów w Polsce. Czy spodziewasz się jakichś nowych wejść jeszcze na ten rynek handlowy, czy może wręcz przeciwnie, zejść z niego?
To Temu cały czas będzie rosło, to znaczy coraz wolniej oczywiście, no bo im się ma więcej klientów, tym się wolniej rośnie, ale krótko mówiąc jest to platforma, której chyba udało się to, co nie udało się AliExpress, to znaczy szersze zakorzenienie się w naszej świadomości i to, że my rzeczywiście robimy tam zakupy. I to jest jednak ciekawe, bo Temu nie miało jakiejś dużej kampanii reklamowej, to znaczy na pewno nie takiej jak Shopee kilkanaście miesięcy temu.
Ale Shopee miało bardzo dużą i głośną kampanię, a potem bardzo szybciutko wycofało się jednak.
Natomiast Temu ma odwrotnie, to znaczy ta kampania jest cicha, dość dobrze targetowana. Widać ją przeważnie na Facebooku, na Instagramie, to znaczy gdzieś w tych mediach społecznościowych, które wykorzystują ludzie, którzy mają pieniądze. To tak mówię w największym uproszczeniu, to znaczy oni nie są na TikToku, gdzie jest młodzież, a młodzież mimo iż kreuje trendy, to jednak ma relatywnie mniej pieniędzy, czyli oni są tam, gdzie są ci z grubszymi portfelami. Jeżeli Allegro miało się czegoś bać w swoim życiu, no to wygląda na to, że jest to Temu. No ale wydaje mi się, że ta konkurencja w ogóle będzie całkiem spora. To znaczy żaden z dużych graczy wydaje mi się, że nie ogłosi swojej przegranej i nie powie, dobra, wychodzimy z Polski. To znaczy powoli, ale konsekwentnie swoją obecność w Polsce buduje Amazon, oczywiście najbardziej na tym poziomie logistycznym. 10 centrów handlowych i obsługa z Polski też krajów ościennych. Ale też trzeba pamiętać, że Amazon ma swoje kampanie skierowane nie do nas jako do klientów i kupujących, ale do sprzedawców. I bardzo dużo tych działań Amazonu nakierowanych jest na to, żeby ludzie, którzy sprzedają na innych platformach, czyli na Allegro, na wszystko.pl, czyli platformie Komarchu na przykład, czy też w swoich własnych sklepach internetowych, żeby oni też pojawili się w Amazonie pod hasłem dostępu do wielu rynków na świecie i możliwości skalowania, powiększania biznesu. I to nie jest chyba zła taktyka, bo wydaje się, że druga z amerykańskich firm, która często jest podawana jako przykład nieudanej ekspansji sprzed kilkunastu lat, czyli eBay, przymierza się do podobnej akcji wiosną tego roku, więc tu chyba będzie jakaś rywalizacja. Nie wykluczyłbym tego, ale jakichś wielkich odejść nie przewiduję. No chyba, że coś będzie się działo w Komarchu i w platformie wszystko.pl. Tego też nie można wykluczyć.
W sektorze takiego handlu stacjonarnego chyba sytuacja się uspokoiła. Mieliśmy przez jakiś czas jakieś podejrzenia, że ktoś może się chcieć wycofywać z Polski, ale chyba też z tego się jednak nie wydarza.
No mówiło się o Carrefourze, ale do tego wyjścia nie doszło. Wydaje się, że też strategia się zmieniła. Powoli, ale systematycznie rośnie Aldi, netto trawi, w cudzysłowie, a może i bez, to co kupiło od brytyjskiej sieci Tesco. Patrzymy też, jak rośnie ten handel, który moglibyśmy nazwać internetowym handlem takim spożywczym, czyli właśnie z jednej strony Frisco, które należy do grupy Eurocashu, cały czas rosnące, Barbora, te dostawy Ocean Direct. To też jest coś, co rośnie, ale tu też jednocześnie jakoś może Sonię poproszę o pomoc, bo byliśmy jakiś czas temu na jednej czy dwóch takich branżowych imprezach handlowych i z kolei mnie się rzuciło też w oczy czy w uszy, że nie ma jakiejś przesadnej rozpaczy po handlu w niedzielę i myślałem, że ta saga nigdy się nie skończy, chociaż to, co powiem, tego też nie wyklucza, ale wygląda na to, że ten handel, nie wiem, czy się pogodził, jak ty na to patrzysz.
Moim zdaniem handel spożywczy się pogodził i wręcz wprowadzenie ograniczonej liberalizacji mogłoby być dla niego problemem. Mówię o wprowadzeniu dwóch handlowych niedziel w miesiącu, ekstra płatnych, podwójnie płatnych. Natomiast z całą pewnością na liberalizacji handlu w niedzielę zależałoby na przykład galeriom handlowym, które tak dobrze nie poradziły sobie z tymi ograniczeniami wprowadzonymi przez PiS.
I to by też wsparło na przykład inne firmy handlowe, które nie są żywnościowe na przykład, czyli powiedzmy modowe, jak CCC, bo jak sobie popatrzymy też na WIG odzież, to ten indeks dość znacząco wzrósł, na co składa się ileś tam czynników. Je widać w całym handlu detalicznym, ale też w sektorze odzieżowym chyba najbardziej, to znaczy ta poprawa nastrojów, o których mówiłem na samym początku, połączona jednocześnie z tym, że ceny niektórych materiałów tanieją też w Chinach, czy w ogóle szerzej mówiąc w Azji. Część firm, na przykład CCC, jest albo pod koniec, albo już po restrukturyzacji kosztowej, więc to może być też taki okres, który nam pokaże trochę odchudzone firmy z sektora handlu detalicznego, odchudzone tymi dwoma, trzema, nie chcę powiedzieć kryzysowymi latami, ale takimi jakimiś
gorszymi.
Tak, gorszymi z perturbacjami i one mogą pokazać dość dobre, albo inaczej, może trochę lepsze wyniki, bo ja mówię lepsze, ale to nie jest jakaś pewnie znacząca poprawa, bo handel jest, krótko mówiąc, niskomarżowy.
No a jeżeli chodzi o handel w niedzielę, to tutaj też Sonia powiedziała, że ten sektor handlowy przestał to znaczy zabiegać, czy zabiega o to mniej intensywnie, o uwolnienie handlu, a z drugiej strony ta strona społeczna, strona związkowa, jak była usztywniona, tak i pozostaje.
To zależy kto, bo Solidarność jak najbardziej. I szczerze powiedziawszy, dopóki Andrzej Duda jest prezydentem, nie ma co liczyć na to, że on by jakąkolwiek liberalizację w tym zakresie podpisał. Natomiast OPZZ wcale nie. Oni generalnie chcą, żeby było prawo wyboru, żeby były te pracujące niedziele ekstra płatne. Także moim zdaniem w perspektywie po wyborach prezydenckich pewne modyfikacje są możliwe, aczkolwiek nie uważam, aby handel spożywczy był tutaj głównym zainteresowanym.
No ale mamy też lewicową ministerkę rodziny, pracy i polityki społecznej, ale dla lewicy ten handel, zakaz handlu w niedzielę był jednak dosyć istotny i wydaje mi się, jeszcze nawet w ostatnich tygodniach już po ukształtowaniu tego nowego rządu widziałam takie komunikaty, że jednak niedziela jest do odpoczynku.
Tu się pewnie za dużo nie zmieni, to znaczy no musiałyby naprawdę być jakieś takie okoliczności, które by sprawiły, że wszystkim by zależało na tym handlu w niedzielę. To znaczy, nie wiem, jakiś niespodziewany kryzys, ale trudno mi też sobie jakoś to wyobrazić. No i też jakoś tak długoterminowo te czynniki, na przykład chociażby demograficzne, powodują, że to jednak pracownicy chyba będą dyktować to, co się będzie działo w kontekście związkowo-handlowym.
Jak nauczyliśmy się jako konsumenci z kolei częściej korzystać z zakupów internetowych, no to mamy trochę mniejszą presję na handel stacjonarny w niedzielę. Pozostając w orbicie handlowo-konsumpcyjnej, to przed nami jest wdrożenie i wejście w życie kilku ważnych ustaw, ważnych również dla sektora handlowego, a są to głównie kwestie związane z jakimiś regulacjami odpadowymi, z gospodarką obiegu zamkniętego. Powiedzcie, czego spodziewamy się w najbliższych miesiącach.
Wejdzie w życie system kaucyjny. Bardzo silne jest oczekiwanie tak zwanych wprowadzających, czyli producentów żywności, napojów, aby uzupełnić te przyjęte rozwiązania. Między innymi chodzi o zmiany dotyczące VAT-u od kaucji. Tam jest kilka tych postulatów, które no, są krytyczne dla tej branży i zakładam, że bardzo mocno będzie zabiegać ona o to, aby te zmiany wprowadzić. Tutaj znowu mamy do czynienia z panią minister reprezentującą Lewicę, bo Anita Sowińska, która jest wiceministerką klimatu i środowiska odpowiadającą za odpady, jest byłą posłanką Lewicy. W związku z tym należy zakładać, że ona będzie wrażliwa na argumenty prośrodowiskowe, co nie wyklucza moim zdaniem jakiegoś kompromisu i być może rzeczywiście te racje wprowadzających wydają się uzasadnione i ja bym nie skreślała szans na pewne modyfikacje tej ustawy. Niemniej najważniejsze w tej kwestii jest to, żeby nie otworzyć puszki Pandory, bo jeżeli wszyscy będą chcieli teraz wprowadzać zmiany, których nie udało im się przeforsować przy uchwalaniu tej ustawy, to może to zagrozić w wejściu w życie tego rozwiązania, czyli systemu kaucyjnego w 2025 roku, co byłoby bardzo negatywne dla wszystkich stron, i dla środowiska, i dla wprowadzających. Będzie to wyzwanie niewątpliwie, żeby tę ewentualną nowelizację w sprawny i ograniczony sposób przeprowadzić.
W odróżnieniu od wielu innych ustaw, na które narzekaliśmy, że są wprowadzane bez konsultacji, to jednak ten system kaucyjny to jest coś, co się rodziło w wielkich bólach i po wielu różnych rundach konsultacji, więc faktycznie tutaj wielość tych różnych interesów, które są reprezentowane, jest niesamowita i sprawia, że osiągnięcie kompromisu jest bardzo skomplikowane, a jesteśmy już bardzo spóźnieni.
Tak, natomiast system kaucyjny był rozwiązaniem, o wprowadzenie którego zabiegali wprowadzający. Bardziej tutaj sceptyczna była branża handlowa, jak wiemy. O wiele większe kontrowersje i o wiele większym wyzwaniem jest ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która, jak logika wskazuje, powinna być jako pierwsza wprowadzona. Zostało to storpedowane przez kancelarię premiera, między innymi Łukasz Schreiber, odpowiedzialny za stały Komitet Rady Ministrów, stał za decyzją, aby w minionej już kadencji tej ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta nie przyjmować. No i to jest też pilne zadanie dla nowej pani minister.
No i mnie się wydaje też, że chociażby dlatego ta puszka się otworzy, bo też trudno będzie mi sobie wyobrazić pracę nad rozszerzoną odpowiedzialnością producenta i żeby przy okazji tego nie wyniknęła, czy obiektywnie, czy nie, jakakolwiek potrzeba po prostu też zmiany albo dostosowania ustawy o systemie kaucyjnym, więc być może będzie też tak, że te dwie regulacje będą prowadzone razem, a przy tym jeszcze pewnie jakoś na tym poziomie unijnym jednocześnie będzie trwała, czy rozpocznie się debata na temat tego, co zastąpi przepisy, które my jako Polska wprowadzamy spóźnieni właśnie tymi dwiema regulacjami, czyli właśnie tym systemem kaucyjnym i rozszerzoną odpowiedzialnością producentów, no bo pewnie gdzieś w okolicach 2027-2028 roku będą nowe unijne regulacje odpadowe, co oznacza, że pewnie jakoś teraz zaczynają się pierwsze rozmowy na ten temat i to
albo
też może
będą zaczynały się po wyborach europejskich.
Na przykład.
To może ja tutaj jeszcze uzupełnię. Trilogi w tej chwili ruszają w Unii Europejskiej i prezydencja belgijska, która zaczyna się od nowego roku, uznała za jeden ze swoich priorytetów dokończenie prac w sprawie PPWR, rozporządzenia PPWR, więc no, zakładać należy, że przed wyborami europejskimi ta rozmowa będzie sfinalizowana. Po nowym rządzie oczekiwać należy bardziej prośrodowiskowego, mniej probiznesowego podejścia, aczkolwiek na pewno argumenty przedsiębiorców też będą brane pod uwagę. Natomiast stanowisko ministra poprzedniego, wiceministra ozdoby, było bardzo sceptyczne wobec tych zakusów takich proekologicznych.
Podatkowo coś tam się jeszcze dzieje, bo rozmawiamy o legislacji unijnej i jak gdzieś tam pewnie sobie przygotowałem te wątki technologiczne, a czy w podatkach się coś jakoś zmieni?
Jeżeli chodzi o podatki, to mamy dwie spóźnione dyrektywy. Pierwsza to jest globalny minimum 15% CIT. Z powodów politycznych nie rozpoczął się nawet proces konsultacji w 2023 roku w tej sprawie, a powinniśmy byli wdrożyć tę dyrektywę od 1 stycznia 2024. Więc jesteśmy tutaj spóźnieni. Nie budzi kontrowersji to, że możliwie jak najszybciej te przepisy trzeba będzie wdrożyć, choć dla nas wcale to nie będzie korzystne i nie jesteśmy krajem, jednym z głównych krajów pochodzenia kapitału, a głównymi beneficjentami tych rozwiązań są takie państwa jak Szwajcaria, Holandia, Niemcy czy Stany Zjednoczone. Co więcej, też skomplikuje nam to sytuację, jeżeli chodzi o ulgi oferowane w ramach tak zwanej polskiej strefy inwestycji, która przyciąga dosyć pokaźne inwestycje. To bez wątpienia wyzwanie, niemniej porządkujące sytuację na świecie.
Ale to jest bardzo dużo pracy, bo również trzeba też wyspowiadać się Unii z tego właśnie, kto już u nas te ulgi dostał w ramach tej polskiej strefy inwestycji i jak długo te nowe przepisy nie będą tych podmiotów obowiązywać, więc wdrożenie to jest jedno i to na pewno też będzie trudne, no bo jednak nikt nie lubi, jak mu się podnosi podatki, a z drugiej strony to jeszcze cała taka biurokracja i sprawozdawczość wokół tego, to jest też bardzo dużo pracy.
Bardzo dużo pracy. Co więcej, przynajmniej według pierwotnych założeń Ministerstwa Finansów, które już od dawna tak naprawdę miało gotowy projekt ustawy, tylko właśnie z powodów politycznych skierowanie go do konsultacji było blokowane. Uregulowanie kwestii tego, jak powinna funkcjonować polska strefa inwestycji w tych nowych warunkach, powinno być określone w nowej ustawie, więc w tej sprawie ustawy też powinniśmy się spodziewać. Kolejna opóźniona dyrektywa to jest tak zwana dyrektywa DAC 7, która dotyczy opodatkowania osób handlujących na platformach takich typu OLX, Allegro i tak dalej. Też z uwagi na to, że jest to potencjał do wzrostu dochodów po stronie państwa, należy się spodziewać, że będzie to dość szybko realizowane, no bo wiemy, w jakiej sytuacji są finanse publiczne. Poza tym, jeżeli chodzi o unijne regulacje, mamy jeszcze dyrektywę o przeterminowanych kredytach, która też jest spóźniona. To są te regulacje, które już w tej chwili są spóźnione.
Czyli ona z kolei dotyczy... Nie tylko do Ministerstwa Klimatu, ale również dla Ministerstwa Finansów.
Dla Ministerstwa Finansów bardzo dużo pracy. Przed ministrem decyzja co do tego, jaki los czeka minimalny podatek określony w Polskim Ładzie. On był przez ostatnie lata zawieszony. Od 2024 to zawieszenie się skończyło. A przedsiębiorcy bardzo narzekają na ten pomysł. No pytanie, jak się do tego ustosunkuje nowy minister.
No bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to ile, ale też jak, że te wyliczenia do tego podatku są skomplikowane, niefunkcjonalne.
Bardzo skomplikowane i mogą uderzyć w takie właśnie bardzo niskomarżowe biznesy, między innymi jak handel, prawda? Więc tak naprawdę wcale może to nie być tak, jak pierwotnie deklarowano, sposób na dosięgnięcie tych optymalizujących w jakiś taki niewłaściwy sposób, a po prostu może to uderzyć w tych, którzy i tak mają nie za dobrze prosperują. Jest też bardzo ważna decyzja przed ministrem finansów dotycząca krajowego systemu e-faktur. Zgodnie z ustawą on powinien wejść w życie od 1 lipca. Niemniej w tej kwestii jest różnica zdań między dużymi przedsiębiorstwami, które nie chcą odkładania w czasie tej implementacji, a mniejszymi, które wskazują, że nie są gotowe i oczekują, że o pół roku opóźni się wejście w życie obowiązkowego KSeF-u. Także w najbliższym czasie powinniśmy się spodziewać decyzji w tych sprawach.
No to przechodząc do regulacji cyfrowych, bo i też się trochę nazbierało.
W grudniu byliśmy świadkami wielogodzinnego maratonu negocjacyjnego dotyczącego aktu o sztucznej inteligencji. I to jest takie pierwsze prawo na świecie. Teraz ono będzie musiało być przyjęte przez parlament i radę i wtedy stanie się obowiązującym prawem. Wydaje mi się, że to stanie się relatywnie szybko. Dlaczego tak uważam? Bo ta komisja, która też w tym roku będzie kończyć swój mandat i w ogóle organy i instytucje unijne w tej kadencji działały bardzo szybko, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące nowych technologii. Można ten AI Act porównać trochę do rozporządzenia o ochronie danych osobowych, to znaczy do tego słynnego RODO, to znaczy też będzie to prawdopodobnie jakiś przepis, który będzie kopiowany w przyszłości w innych systemach prawnych, który jakoś tam ogólnie reguluje to, jak ta sztuczna inteligencja może działać. Tu nie będę się jakoś zagłębiał w szczegóły, bo ci, którzy się tym interesują, to wiedzą, a ci, którzy będą chcieli, to sobie pewnie jakoś doczytają. Rok 2024 będzie też rokiem jakiegoś rodzaju oceny. Przy czym nie jestem w stanie powiedzieć, czy ona będzie pod koniec tej kadencji Komisji Europejskiej, czy to będzie koniec tego roku, to znaczy instytucje unijne zaczną się zastanawiać, jak wygląda wdrożenie dużych przepisów, takich jak Digital Services Act, Digital Markets Act, czy te przepisy wymagają jakiegoś przeglądu, czy one wymagają jakiejś zmiany, to znaczy coś, co po staropolsku można nazwać enforcement i to będzie miało miejsce w najbliższych 12 miesiącach. Takie są też chyba postulaty zresztą branży, europejskiej branży technologicznej, która przez ostatnich 5 lat, oni to policzyli, że mieli około 50 różnych regulacji, do których musieli się dostosować. Oczywiście nie tylko technologicznych, ale też wszędzie tam, gdzie pojawiały się jakieś obowiązki informacyjne, to chociażby na przykład platformy handlowe musiały się dostosowywać, bo takie platformy jak Allegro czy Amazon, który działa w Polsce, czy w ogóle, no po prostu miejsca sprzedaży. No jeżeli coś się tam sprzedaje, do czego dochodzą nowe o jakieś obowiązki, no to oni muszą też to jakoś wdrożyć. Przy czym też często obsługują tych ludzi, którzy sprzedają na tych platformach, czyli małych przedsiębiorców, więc to są trochę ich obowiązki, a trochę też tych sprzedających, a oni starają się jakoś tam im to ułatwiać. Innymi słowy, regulacje technologiczne jakoś mocno nie wyhamują, natomiast do tego dojdzie właśnie ten przegląd, o którym mówiłem, więc będzie znowu jakoś intensywnie, ale wszystko to będzie jakoś podyktowane i będzie przebiegało w rytmie tego procesu wyborczego, z którym mamy do czynienia, więc szczerze powiedziawszy nie pokuszę się o ocenę, co będzie najpierw. No w sensie AI Act pewnie pójdzie jakoś tak w miarę szybko, ale tych regulacji też będzie sporo i trudno też ocenić, przynajmniej mi, w jakiej kolejności one będą procedowane i jak wiele będzie robiła jeszcze ta komisja, a jakie będą też priorytety przyszłej Komisji Europejskiej.
No ale wątki cyfrowe to nie jest tylko interes unijny i kwestia przepisów unijnych, bo ja z zeszłego roku zapamiętam taki okres, kiedy przychodziłeś co parę tygodni i mówiłeś, słuchajcie, ale w tym tygodniu to już naprawdę uchwalą ten Krajowy System Cyberbezpieczeństwa. Czy w tym roku może będzie Krajowy System Cyberbezpieczeństwa?
No słuchajcie, musicie sobie wyobrazić, że nowy minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, mówi mniej więcej tak jak poprzedni minister cyfryzacji, czyli Janusz Cieszyński. Zbliżają się przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Ale gdybyśmy mieli wejść trochę głębiej, bo akurat w tym przypadku to będzie ciekawe, z tych wypowiedzi Krzysztofa Gawkowskiego wynika, że priorytetem, takim legislacyjnym priorytetem na pierwsze miesiące tego roku będzie po pierwsze prawo komunikacji elektronicznej, czyli przepisy, które mieliśmy uchwalić już 3 lata temu, jeżeli się nie mylę, a które szersza publiczność zna jako lex pilot z powodu wrzutki i właściwie jest to jeden z powodów, dla których te przepisy jeszcze nie funkcjonują. A druga rzecz to właśnie nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, przy czym ona w poprzedniej kadencji trwała tak długo, że prawdopodobnie trzeba będzie ją przepisać, jeśli nie od nowa, to sporą część trzeba będzie napisać od nowa, ze względu na to, że w tak zwanym międzyczasie doszły nowe unijne przepisy regulujące kwestie cyberbezpieczeństwa, czyli dyrektywa NIS-2, więc szkoda też zmarnować okazji. To znaczy, jeżeli nie ma tej nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, jeżeli będziemy ją przygotowywać, to naprawdę dobrze byłoby już temu uwzględnić te zmiany wynikające z dyrektywy NIS-2. W największym jakimś takim uproszczeniu chodzi o taką ciągłą ocenę ryzyka przez podmioty kluczowe, a z kolei te podmioty kluczowe, tutaj też upraszczam, ale chciałbym, żebyśmy jakoś to wszyscy w miarę zrozumieli, no to są te najważniejsze instytucje i firmy w kraju, czyli kolej, szpitale, banki, operator autostrad, operatorzy telekomunikacyjni. Chodzi o to, żeby oni wszyscy ciągle monitorowali cyberbezpieczeństwo u siebie. Prawdopodobnie też w tym kierunku pójdzie nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Gdybym miał się zakładać, no bo pewnie też ci, którzy śledzą tę sagę, zastanawiają się, czy będzie można wykluczyć chińskie firmy technologiczne z budowy sieci 5. generacji w Polsce. No i ja tu nie mam jakiejś dobrej odpowiedzi, to znaczy jeszcze rok temu powiedziałbym, że tak, ale skoro to się nie wydarzyło do końca tej kadencji, to może oni jednak są tak dobrzy w walce o swoje prawa, że to się może też nie wydarzy w przyszłości. Choć gdzieś z tych rozmów takich nieoficjalnych ze środowiskiem skupionym wokół nowego ministra cyfryzacji wynika, że jest jakaś determinacja do tego, żeby to zrobić. Więc na tym podwórku technologicznym też jest sporo rzeczy, a nie zapominajmy, że jest cały taki rozpędzony pociąg pod tytułem Centralny Ośrodek Informatyki, który zmienia i dodaje nowe funkcjonalności w aplikacji mObywatel. To było oczko w głowie Janusza Cieszyńskiego. Wydaje mi się, że to również będzie istotne w tym roku, to znaczy zmiany w mObywatelu i dodawanie kolejnych funkcjonalności to jest coś, co po prostu, jeżeli działa, jeżeli się nie zawiesza akurat, jeżeli serwery wytrzymują, to są jakieś takie drobne zmiany, które powodują, że ludzie jednak zauważają, że to e-państwo gdzieś tam idzie do przodu i oczywiście w wielu dziedzinach możemy mieć pretensje do tempa tych zmian. No ale wydaje mi się, że też ta warstwa aplikacyjna będzie powoli szła do przodu. Nie wiem tylko, czy jak szybko ten ePUAP będzie wygaszany, bo i moim zdaniem administracja też tego nie wie. To znaczy, to też pewnie będzie zależało od tego tempa, w jakim mObywatel będzie przejmował kolejne funkcjonalności.
Karol już nas trochę zaprowadził na wschód, wspominając o Chinach, to jak już patrzymy na ten wschód, to spójrzmy na granicę polsko-ukraińską, no bo niestety chyba nie możemy mieć wątpliwości, że tutaj nie było żadnego świątecznego ducha przebaczenia i pojednania. Jeżeli był, to się nie utrzymał na zbyt długo i saga rolnicza, saga transportowa to jest coś, co wróci do nas w tym roku.
Wróci z pewnością, choćby dlatego, że do czerwca trwają umowy określające uwolnienie handlu zbożem między Unią a Ukrainą, a także otwierające unijny rynek na ukraińskie przewozy. Z całą pewnością będzie to jedno z ważniejszych wyzwań, z którymi będą musieli się zmierzyć zarówno minister rolnictwa, jak i minister infrastruktury, oba te resorty.
Jak i minister spraw zagranicznych, tak, minister oczywiście Unii Europejskiej.
Z całą pewnością pytanie właśnie, która racja, że tak powiem, weźmie górę, dlatego że oczywiście Ministerstwo Spraw Zagranicznych, osoby odpowiedzialne za dialog z Ukrainą w rządzie, raczej należy się spodziewać, że będą dążyły do zawarcia porozumienia, natomiast szczególnie w obliczu wyborów samorządowych, a następnie europejskich, ministrowie reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe trudno wyobrazić sobie, aby byli skłonni do dużych ustępstw.
Znaczy ja w ogóle sobie nie wyobrażam ministrów reprezentujących Polskie Stronnictwo Ludowe skłonnych do dużych ustępstw, jeżeli chodzi o otwieranie polskiego rynku na jakiekolwiek produkty żywnościowe z zagranicy.
No ja myślę, że to jest bardzo różnie, że tam są po prostu, jest całe spektrum postaw w tej kwestii. Są też tacy, którzy są mniej radykalni w tej chwili niż to jeszcze było przed wyborami i przede wszystkim akcentują, że trzeba z Ukraińcami rozmawiać, trzeba rozmawiać z Brukselą. Ci, którzy jeszcze przed wyborami mówili mi, że nie ma mowy nawet o wariancie rumuńskim, już dziś tej opcji nie wykluczają, czyli wprowadzenia licencji w handlu zbożem. Natomiast ja nie wierzę, aby do tego mogło dojść przed wyborami samorządowymi, jeżeli to mniej więcej w jakiejś tam perspektywie troszkę dłuższej.
No tak, ale może, bo mamy wybory samorządowe w kwietniu, wybory europejskie w czerwcu. Jak kończymy te wybory europejskie, to zostaje nam już znowu bardzo, bardzo mało czasu do tego newralgicznego okresu żniw, kiedy ten problem zamiatany pod dywan w poprzednich miesiącach zaczyna eksplodować.
W krótkiej perspektywie z całą pewnością, zresztą nowy minister Siekierski otwarcie to powiedział, że to embargo będzie utrzymane. Wręcz pojawiają się postulaty ostatnio na przykład producentów cukru i to nie tylko w Polsce, ale nawet na zachodzie, we Francji, w Niemczech. Producenci cukru zaczęli się domagać ochrony rynku przed napływem cukru ukraińskiego, więc myślę, że tego typu sytuacji będzie więcej. W krótkiej perspektywie embargo będzie utrzymane, w dłuższej mimo wszystko uważam, że dojdzie do jakiegoś kompromisu, bo jest wola polityczna na najwyższych szczeblach, aby do niego doszło. Pytanie oczywiście, na ile uda nam się tutaj dojść do porozumienia i liczyć na jakiekolwiek ustępstwa po stronie ukraińskiej, która do tej pory jest bardzo pewna siebie, bo ma poczucie, że ma pełne poparcie w Brukseli w obu tych kwestiach. I jakby nie jest specjalnie otwarta na kompromis. Także
no ale też w stronie ukraińskiej zmienił się partner w Polsce, no bo z rządu, który co prawda jest rządem kraju będącego w Unii Europejskiej, ale jest takim jednym z najbardziej niegrzecznych dzieci w tym europejskim przedszkolu, mamy rząd, który jest jednak jakąś historią europejskiego sukcesu, jakimś oczkiem w głowie komisji i ten środek ciężkości w tych negocjacjach też się może przesunąć na naszą korzyść.
Na to myślę, że obecni rządzący liczą. Stawka jest wysoka, bo tak jak wspomnieliśmy, są te wybory i tutaj nie możemy sobie pozwolić na jakieś takie poddanie się zupełne z powodów politycznych. No wiadomo, że już atmosfera wokół tych zagadnień zarówno przewozów, jak i produktów żywnościowych jest bardzo gorąca.
Też rozmawiamy o 2024 roku, ale to jest strukturalny problem, który pewnie będzie ciągnął się Ja nie wiem, czy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, jak szybko wejdzie do Unii Europejskiej, jak będą wyglądały negocjacje. No ale jeżeli miałbym wskazać jakieś najbardziej problematyczne wątki negocjacyjne między Kijowem a Brukselą, czy Kijowem a po prostu europejskimi stolicami, no to ten transport i to rolnictwo będą najbardziej problematyczne. To znaczy nie tylko Polska, ale też właśnie Francja czy Holandia, które są krajami rolniczymi w tym sektorze produkcji żywności, a z drugiej strony w tym sektorze transportowym Polska, która naprawdę wykonała kawał całkiem niezłej roboty w Unii Europejskiej i wozi sporo towarów, mam na myśli te polskie firmy, że tu naprawdę nie będzie łatwo o jakąś zgodę, jakiś kompromis, więc prędzej czy później, nie jestem ekspertem od polityki ukraińskiej, ale wydaje mi się, że gdzieś tam ta strona Kijów będzie musiał trochę elastyczności w sobie znaleźć.
Jak na razie takiej otwartości nie można dostrzec, bo tak jak powiedziałam, jednoznacznie Komisja Europejska wspiera Kijów w obu tych kwestiach. Słyszy się, że komisarz Dąbrowski w pewnym sensie straszy Polskę postępowaniem przeciwnaruszeniowym w sprawie zboża i szczerze mówiąc naruszamy unijne prawo, więc postępować zgodnie z regulacjami to postępowanie powinno być wszczęte. Jeżeli chodzi o te przewozy, to podobnie, no, Kijów jak do tej pory podobno alergicznie reaguje na jakiekolwiek nawet wspomnienie o tym, że wrócimy do rozmowy w czerwcu z nową komisją. Oni ze swojego punktu widzenia bardzo dużo uzyskali i bronią się rękami i nogami przed tym, aby stracić.
To ja spróbuję zgrabnie zmienić temat, skoro jesteśmy też przy zbożu, przy transporcie, przy cenach tego zboża też, na które miał wpływ ten konflikt, to z kolei ja chciałbym przejść do tej sytuacji makroekonomicznej w 2024 roku i ciebie z kolei, Haniu, zapytać o, po pierwsze, o te ceny, to znaczy jak bardzo uporczywa będzie ta inflacja, czy dalej będziemy tak mocno patrzeć właśnie na te ceny żywności. Jak już pewnie powiemy o tej inflacji, to pewnie warto byłoby omówić pozostałe wskaźniki i zobaczyć, jak, nie wiem, czy w realnej gospodarce, ale na papierze chociaż będziemy wyglądać w tym 2024.
Jeżeli chodzi o inflację, to z jednej strony będziemy mieć do czynienia z rokiem dezinflacji, z rokiem jakiejś tam normalizacji. Zresztą na Zachodzie to ona już się zaczyna. Zarówno Rezerwa Federalna, jak i Europejski Bank Centralny, jak spojrzą wystarczająco daleko w przód, to już widzą ten cel inflacyjny i zaczynają widzieć też możliwość rozmowy o obniżkach stóp procentowych.
A to będzie tak szybko jak w ubiegłym roku, czy jednak nie? Była ta cała opowieść, że do tych 6-5% zjedziemy szybko, a potem to już zaczną się schody.
Ta historia się nam skomplikowała trochę w ostatnich tygodniach 2023 roku, bo poznaliśmy pewne uregulowania prawne, które będą wpływały na inflację w Polsce. Poznaliśmy przynajmniej je na chwilę obecną, bo one pewnie jeszcze mogą się zmieniać. Tu są dwie duże, ważne rzeczy, które my najpierw prognozowaliśmy przy założeniu, że w 2024 roku wracamy jednak do normy, porzucamy te wszystkie tarcze antyinflacyjne. To się nie wydarza, to już dzisiaj wiemy. W pierwszej połowie roku mamy wciąż zamrożone ceny energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych. W pierwszym kwartale mamy ciągle zerową stawkę VAT na żywność. I teraz pytanie brzmi oczywiście, co się stanie, kiedy te przepisy wygasną. Czy ten zerowy VAT na żywność będzie utrzymany? Będzie pewne odmrożenie cen energii, ale nie wiemy w jakiej skali. Więc ta inflacja będzie spadała w pierwszym kwartale, może na początku drugiego jeszcze, w zależności od tego, co stanie się z tym VAT-em na żywność, ale od połowy roku znowu przyspieszy. To po pierwsze. Po drugie, ona będzie spowalniała, ale mamy dosyć dużą podłogę tutaj dla tych procesów dezinflacyjnych i to jest podwyżka płacy minimalnej. Mamy w tym roku do czynienia z prawie 20% podwyżką płacy minimalnej. No i to niestety jest narzut na koszty na przestrzeni całego łańcucha wartości dodanej od producentów poprzez transport i logistykę, poprzez w końcu handel detaliczny, tam gdzie to trafia do nas, to po prostu wszędzie te płace są i mają swój duży wpływ. To plus jeszcze odmrożenie właśnie ewentualnie tych cen energii, zrezygnowanie z tej polityki antykryzysowej, a kiedyś trzeba z niej zrezygnować, bo ona jest po prostu bardzo, bardzo droga dla sektora finansów publicznych i sprawia, że ten sektor no, nie może sobie pozwolić na robienie różnych innych rzeczy, których byśmy od nich oczekiwali.
I utrudnia dostosowywanie się też.
Tak, więc myślę, że właśnie znowu po tym maratonie wyborczym mamy szansę na rozmowę o tym, że trzeba jednak zacząć normalizować te polityki. Tutaj też Unia Europejska nie chciałaby, żebyśmy wiecznie te ceny energii mrozili, no bo to jednak jest pewne wycofywanie takich naturalnych bodźców dla gospodarstw domowych do oszczędności. Będziemy może żyć w takim rozczarowaniu, że ta inflacja najpierw sobie spowoli na początku roku, no a potem znowu będzie rosnąć. Ona pozostanie wyraźnie jednocyfrowa, natomiast pozostanie również wyraźnie daleko od celu inflacyjnego w tym roku. Natomiast to, co jest ważne dla gospodarki realnej, tak jak powiedziałeś, to że ta inflacja będzie dużo niższa niż wzrost wynagrodzeń. Także mamy nie tylko utrzymanie, ale też mocne przyspieszenie nominalnego wzrostu płac, zwłaszcza w tej pierwszej połowie roku. No to będzie sprzyjało konsumpcji. Konsumpcja, która ciągnęła nam w dół to PKB w ostatnich kwartałach, będzie teraz znowu motorem wzrostu. Z drugiej strony mamy wizję odblokowania środków z KPO. Pierwsze wypłaty powinny popłynąć do nas już na początku tego roku, a potem będą składane kolejne wnioski o kolejne transze, tak deklaruje rząd. No i to będzie jakiś bardzo potrzebny impuls inwestycyjny. Ale też widzimy od kilku miesięcy, od wyborów czy od przejęcia władzy przez ten nowy rząd, generalnie taki duży, pozytywny zwrot sentymentu w stronę Polski, ze strony rynków finansowych. I to się dzieje zarówno na tej płaszczyźnie inwestycji takich bezpośrednich, to może i tak się działo, bo mieliśmy cały czas napływ tych inwestycji dosyć spory do Polski, ale też tych inwestycji portfelowych tutaj jest popyt na polskie aktywa. Też na pewno będzie sprzyjało, chociażby ułatwiało pozyskiwanie kapitału na inwestycje dla sektora prywatnego, dla firm. Znajdujemy się w kolejnym cyklu ożywienia gospodarczego. Ono zaczęło się w poprzednim roku, w tym roku będzie wyraźniejsze. Będzie też efektem ubocznym tego prawdopodobnie powrócenie do historii, którą znamy z 2019 roku, czyli do momentu, w którym jedną z największych barier dla firm staje się brak rąk do pracy. Brak rąk do pracy, bo mamy w Polsce taką demografię, jaką mamy, tych pracowników jest coraz mniej, nie wykorzystujemy dobrze tych zasobów pracy, które wykorzystywać moglibyśmy, bo cały czas w związku z wojną w Ukrainie nie mamy tego napływu migrantów z Ukrainy, którzy dla bardzo wielu sektorów byli bardzo ważni. No i pytanie teraz, jak nowy rząd poradzi sobie z sprzątaniem po aferze wizowej, bo tutaj afera wizowa podkopała zupełnie, no nie powiem, że politykę migracyjną, bo trzeba by ją najpierw mieć, a my jej nie mieliśmy, ale wywołała taki efekt mrożący w konsulatach, że wizy po prostu przestały być wydawane, że czeka się na nie znacznie dłużej i w szczycie zapotrzebowania na pracę sezonową to będzie duży problem.
Dodam tylko, byłem świadkim bardzo ciekawej rozmowy na którymś z kongresów spożywczych a propos afery korupcyjnej związanej z wizami i dosłownie jeden wniosek był taki, że naprawdę jest już za późno, żeby myśleć o pracownikach z Ukrainy. Firmy powinny się skupić na pracownikach z bliższej, dalszej Azji, bo w drugiej połowie przyszłego roku naprawdę nie będzie miał kto pracować w gospodarce.
Ja też spotykam się bardzo często z takim punktem widzenia. Musimy brać pod uwagę, że Ukraina po prostu też będzie potrzebowała tych ludzi, tych swoich obywateli, żeby oni tam wrócili, żeby odbudowywali ten kraj, niezależnie od tego, jak potoczą się losy tego konfliktu. Proces odbudowy de facto już teraz trwa. To, że tak dużo Ukraińców wyjechało z kraju, po prostu godzi w interesy jego gospodarki. Więc szczerze mówiąc, nie byłoby moim zdaniem sensowne, aby Polska rękami i nogami zabiegała za wszelką cenę o to, aby Ukraińców tutaj zatrzymywać i faktycznie powinniśmy opracować jak najszybciej tę politykę migracyjną i przyjmować imigrantów, oczywiście w pewnym sensie wyselekcjonowanych z bardziej odległych państw.
To, o czym mówisz, już się zaczęło dziać, bo od początku tej rosyjskiej agresji na Ukrainę widzimy, że udział migrantów z krajów byłego Związku Radzieckiego, z tych jakichś krajów typu Kazachstan, Uzbekistan rośnie. To dalej w porównaniu do tej masy Ukraińców, którzy wciąż stanowią 70% cudzoziemskich pracowników w Polsce. On jest niewielki, ale to się będzie rozwijać, zwłaszcza, że takie procesy migracyjne mają taką tendencję do efektu kuli śniegowej. To znaczy też ci pracownicy sobie polecają. Mój szwagier był, pracował, zarobił, podobało mu się, to ja też pojadę. To samo zresztą działo się z polską emigracją do Wielkiej Brytanii. To po prostu jest takie naturalne, a z drugiej strony przynajmniej przy tym braku właśnie polityki migracyjnej państwowej, to mamy taką prywatną politykę migracyjną, to znaczy jakieś agencje zatrudnienia wyspecjalizowane w ściąganiu pracowników z zagranicy, którzy też tworzą sobie tam jakieś bazy kontaktów, uczą się tego rynku, kogo rekrutować, jak rekrutować. są w tym coraz lepsze i mogą dostarczać coraz więcej pracowników. Więc tak, to na pewno trzymamy kciuki za politykę migracyjną, tylko tutaj nie wiem, czy ona się jest w stanie wydarzyć nie tylko przed wyborami tegorocznymi, ale też przed przyszłorocznymi prezydenckimi, bo to jednak jest dyskusja, która bardzo szybko może potoczyć się bardzo źle, czy do tej pory no nie mieliśmy jednak takiej kultury rozsądnego dyskutowania o migracji, bo tam bardzo szybko jakieś takie emocje i uprzedzenia biorą górę, a nad racjonalną argumentacją. Zarysowaliśmy dużo wyzwań, zwłaszcza dla rządu i dla Sejmu w tym nowym roku. Będziemy na pewno je monitorować. To też nie są wszystkie tematy, bo jest mnóstwo obszarów polityki publicznej, których jeszcze nie poruszyliśmy, ale w których też no rząd tak naprawdę jeszcze musi sobie trochę okrzepnąć, przemyśleć swoje priorytety, porozmawiać z ministrem finansów, na co ich kiedy stać. Więc czeka nas na pewno kolejny ciekawy rok i to nawet jak nie wydarzy się już nic dużego na arenie międzynarodowej, a tego też nigdy nie możemy wykluczyć. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Dzięki.
Dzięki.
I do usłyszenia. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu zapraszam za tydzień. A w międzyczasie posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych. Spotify, Apple, Google, na SoundCloudzie i w aplikacji Radia Tok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.